27 maja, bunkier. 3 dni spędzili w kwaterze, którą wynalazł Czerny, a było to najgorsze miejsce, jeżeli chciało się myśleć o wygodzie. Niewielka piwnica w spalonym domu była duszna, pozbawiona okien i wilgotna. Prawdopodobnie dawny właściciel, obawiając się wojny i zbliżających się wojsk radzieckich, wykopał ją i zamaskował, aby znaleźć tam bezpieczne schronienie i przeczekać najgorszy czas. Dlatego w szafie zgromadził trochę zapasów w dużych metalowych puszkach po kawie i landrynkach. Kiedyś wypełnione cukrem i mąką stały równo na półkach, ale były już puste. Nie wiadomo było, co stało się z zapobiegliwymi ludźmi. Prawdopodobnie żołnierze zaskoczyli ich we śnie i dlatego nie zdążyli schronić się w tym bunkrze, a potem w pośpiechu zabierali najbardziej wartościowe rzeczy, nie myśląc o tajnej piwniczce. A może ich zabito? Wchodziło się przez wąskie drzwiczki zamaskowane stertą cegieł i gruzu, która wyglądała tak, jakby gospodarz nie zdążył jej wywieźć na wysypisko śmieci. Niewielkie było zagrożenie, że prześladowcy bez psa odkryją to pomieszczenie. Oświetlała je lampa naftowa wisząca na ścianie, choć używali jej rzadko, gdyż zapas nafty był niewielki, a w dodatku bali się, że płomień wypali powietrze. Budowniczy schronu przewidział i to, doprowadzając 2 kanały wentylacyjne, ale zostały zasypane podczas pożaru domu. Pod ścianami stały 2 duże prycze, przykryte kocami, a obok nich 2 małe, z pewnością przygotowane dla dzieci. W rogu, obok metalowej szafy z żywnością, był duży baniak na 100 litrów wody, stolik z miednicą, obok stały talerze i kubki. Na 2 stoliku, gdzie stała 2 lampa naftowa i metalowy pojemnik z resztką nafty, leżało 2 książek. Czerny stawiał tam radiostację, ale żeby nadawać, przenosił się na strych, gdzie skrawek ocalałego dachu chronił go przed deszczem. Wszystko to wskazywało, że budowniczy tego schronu zakładał, iż on z rodziną będą tam przebywać przez 2 dni. Czernemu to miejsce wskazał przewodnik, który przeprowadził go przez granicę, co wskazywałoby, że czasami używano tej kryjówki dla przemycania ludzi i towaru. Piwniczka miała jeszcze 1 zaletę. Pod drewnianą klapą pośrodku betonowej podłogi było niewielkie wgłębienie, w którym zawinięte w naoliwiony papier leżały 2 pistolety maszynowe Schmeisser, 12 magazynków i 4 granaty trzonkowe. Były też 2 prostokątne latarki z dużymi odbłyśnikami i 2 płaskich baterii. Najwidoczniej gospodarz zamierzał używać ich podczas nocnych wycieczek na podwórze dla nabrania wody lub wypróżnienia wiadra, które miało służyć za toaletę.
Przyda się ten arsenał,
mruknął York. Leżał na plecach, wpatrując się w ciemność. Zapadła cisza. Słychać było postękiwania Czernego, który podnosił się z posłania, odgłos zapałki pocieranej o draskę i wreszcie błysnął płomień lampy naftowej.
Po co? Chcesz iść na wojnę?
Czerny wydawał się zaniepokojony słowami przyjaciela.
A po co leżymy w tej norze?
No, po co?
Czekamy, aż twoje ramię odzyska sprawność.
Odzyskało, choć boli. I co?
To dobrze. Ruszamy.
Czerny uniósł się gwałtownie, zbyt gwałtownie jak na stan jego ramienia. Krzyknął z bólu i opadł na posłanie.
Unikaj gwałtownych ruchów.
Chcesz wracać do tych trupów i paskudnego wampira mordującego skutych więźniów?
A ty nie?
Proszę cię, nie żartuj. Nie mam ochoty.
Odebrałeś wiadomości od Arona? Wiesz więc, czego szukamy.
Czerny nie odzywał się. Naprawdę nie miał ochoty wchodzić do strasznych podziemi.
Uważam, że jesteśmy bardzo blisko. Chcesz, żeby Rosjanie nas wyprzedzili?
Dobrze. Kiedy?
Jak tylko będziesz mógł utrzymać broń.
Już mogę.
To jutro.
Czerny już nie odpowiedział. Przerażała go myśl powrotu do podziemi, w których panował straszliwy odór. Ale nie to było najstraszniejsze. Wyobraźnia podsuwała mu obraz przegranej walki z upiorem podziemi, który wrzuci ich do tej komory, skazując na powolną śmierć wśród rozkładających się szczątków. Ilu żołnierzy miał upiór? Nie wiedzieli tego. A oni byli tylko 2, uzbrojeni w pistolety maszynowe i 2 granaty. Trochę mało, żeby wygrać podziemną bitwę. W dodatku mieli niewielkie pojęcie o podziemiach, które tak dobrze znał ich wróg. Mógł pojawiać się niespodziewanie, atakować z zasadzki, zajść od tyłu i pozbawić przytomności, uderzając w potylicę, albo zrzucić do jakiegoś kanału, w którym leżeliby jak dzikie zwierzęta w wilczym dole.
Aron czeka na informacje o średnicy rury, jej długości i sposobie zamontowania, tak?
Tak.
To jak chcesz to zdobyć, nie wchodząc tam?
Dobrze, już się zgodziłem, przestań zrzędzić.
Ostatecznie mogę pójść sam, ale do końca życia nie pozbędziesz się wyrzutów sumienia.
Jasne, lepiej trafić na upiora. Koniec życia, jakikolwiek by był, nadejdzie szybciej, ale bez wyrzutu sumienia, za to w poczuciu...
Andrzej, przestań gadać, pomóż mi.
Burknął Jörg. Otworzył klapę do schowka pod podłogą i wyciągnął dwa szmajsery. Sprawdził, jak działa zamek i naboje w magazynku. Dwa inne wsunął do kieszeni. Drugi pistolet maszynowy podał Czernemu.
Dzisiaj idę do Marklisy.
Po co?
Może Luga da nam coś do zjedzenia, a i muszę się z nim pożegnać.
Jakie to piękne. Ale wróć.
Mimo wczesnej godziny Lugego nie było w domu. Stał na podwórzu restauracji i polewał wodą wybetonowaną powierzchnię. Wyraźnie ucieszył go widok Jorga.
Bałem się, że pana zabili, bo przecież ostrzegałem przed tym Karlem.
Panie Luge, już muszę stąd odejść. Przyszedłem się pożegnać.
No cóż, jak pan musi.
W głosie Lugego wyczuł nutkę żalu.
Dam panu coś na drogę, bo długa.
Dziękuję, ale nie mam czym zapłacić.
Luge machnął ręką i wbiegł do składziku obok tylnego wejścia do restauracji. Wyszedł po chwili, niosąc kiełbasę zawiniętą w przetłuszczony papier.
Niech pan schowa.
Sięgnął do torby, którą Jörg miał przerzuconą przez ramię i wepchnął tam kiełbasę.
Niedużo, ale życie może uratować.
Panie Luge, spotkamy się.
Jörg podał mu rękę i uścisnął serdecznie.
Ja będę czekać, ale co do pana, to mam wątpliwości.
A to czemu?
Za bardzo lubi pan głowę nadstawiać, panie Johan. Nikt już mi nie pozostał. To niech pan wraca szybko.
Ucałował go w obydwa policzki i szybko wrócił do drzwi, jakby chcąc ukryć wzruszenie. Jörg rozejrzał się po podwórku. Z tym miejscem łączyło się tyle wspomnień. Kątem oka dostrzegł, że w bramie ktoś stanął. Odwrócił się w jego stronę. Chłopak najwyraźniej na niego czekał. Jörg podszedł do niego.
Kapitanie Jörg, czy pan mnie poznaje?
Chłopak wydawał się zadowolony ze spotkania. Jörg przyjrzał mu się uważnie. Miał 16-17 lat. Proste, krótko podstrzyżone blond włosy i dość pospolitą twarz. Ubrany był w krótką wojskową kurtkę. Podtrzymywał plecak.
Hans Luft. Byłem w Hirschbergu, kiedy pan tam miał służbę. W styczniu stamtąd pan wyjechał.
To nie była informacja, która mogła cokolwiek wyjaśnić. W ośrodku Perszczet w Hirschbergu kręciło się dużo takich młokosów. Byli łącznikami, sprzątaczami albo technikami, którzy zajmowali się konserwacją urządzeń. Nie mógł ich pamiętać. Uśmiechnął się.
Być może. Co teraz robisz?
Szukam zajęcia. Może pan coś ma dla mnie?
Było coś niepokojącego w jego twarzy. Oczy? Lekko przymrużone, jakby kryjące nienawiść. Co chwila zerkał w bok. Sprawdzał? Obawiał się czegoś? A może przygotowywał atak?
Nie, już stąd wyjeżdżam.
W drzwiach stanął Luge. Przyglądał się scenie na podwórzu.
Do powodzenia,
powiedział Jörg. Machnął ręką na pożegnanie i odwrócił się. Nie chciał dłużej rozmawiać z tym chłopakiem, gdyż pomyślał, że mógł go nasłać Globkę. To wyjaśniałoby, skąd wiedział, że w styczniu wyjechał z Hirschbergu do Czochy.
Do zobaczenia, panie kapitanie.
Usłyszał, jak chłopak woła za nim. Jörg wyszedł z bramy i skręcił w uliczkę prowadzącą do ratusza. Obejrzał się, ale nie zauważył chłopaka. Obszedł niewielki budynek i wszedł do sieni najbliższego domu. W kilku susach pokonał schody prowadzące na piętro i stanął przy oknie. Czekał kilka minut, aż dostrzegł, że chłopak stanął przy słupie ogłoszeniowym. Było to naturalne. Mógł szukać oferty pracy, jakie naklejano obok ważnych obwieszczeń nowych władz. Mijał czas, a on wciąż stał w jednym miejscu. Za długo, jak na przejrzenie kilkunastu naklejonych kartek. Czekał na kogoś, czy może rozglądał się za Jörgiem, który nagle zniknął mu z pola widzenia. Po chwili odszedł od słupa i usiadł na parapecie sklepowej wystawy. Jörg uznał, że nie ma co dłużej czekać. Zastanawiało go zachowanie Hansa Lufta. Jeżeli go śledził, to dlaczego podszedł i się przedstawił? Nie powinien zwracać na siebie uwagi człowieka, za którym miał podążać. A może miał inny plan i nagłe pojawienie się Lugego uniemożliwiło mu zrealizowanie zamysłu? Zbiegł na parter i zakręcił do drzwi prowadzących na podwórze. Było niewielkie, obramowane szeregiem niskich komórek. Wspiął się na dach jednej z nich i zeskoczył na drugą stronę. Przeszedł przez niewielkie, zaorane poletko i zatrzymał się przed drewnianym płotem, za którego mógł obserwować drogę, pozostając niezauważalny. Było pusto. Chłopak stracił jego ślad i być może wciąż siedział na rynku, spodziewając się, że Jörg się tam pojawi. przeskoczył przez płot i oglądając się, co chwila szybkim krokiem oddalał się od leśnej. Czerny był na stryszku, skąd nadał meldunek do Aarona o ich wyprawie, co uważał za niepotrzebne, ale konieczne zabezpieczenie. Wiedział, że Aaron nie ma żadnej możliwości, żeby im pomóc, ale przynajmniej będzie wiedział, gdzie jest ich grób. Potem zapakował radiostację do plecaka obok zapasowych baterii i granatów. York nie opowiedział mu o spotkaniu na podwórzu. Uznał, że mają poważniejsze problemy niż zastanawianie się, czego chciał 17-letni chłopak.